Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co słychać w Krakowie, o kampanii prezydenckiej w Krakowie, o ich niespodziewanym wyniku tydzień temu. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej i kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Czy czuje Pan presję dzisiaj jako kandydat Koalicji Obywatelskiej właśnie w wyborach w Krakowie, jako faworyt tych wyborów po pierwszej turze?
Panie redaktorze, nie czuję presji, nie czułem presji również na początku. Robię swoją robotę, rozmawiam z mieszkańcami, chodzę po placach, targach, przystankach, przekonuję do programu. Oczywiście chcę te wybory wygrać i od początku mówiłem, że zrobię wszystko, żeby je wygrać. Natomiast jestem twardym, że tak powiem, twardą jednostką psychicznie, więc nie ma czegoś tak jak presja. Po prostu robimy swoje.
A jak pan interpretuje ten wynik, który tak zaskoczył komentatorów, dziennikarzy, analityków i chyba polityków też w Krakowie i nie tylko, ten wynik właśnie w pierwszej turze, gdy wygrał pan te wybory?
Panie redaktorze, bo ja nie wiem, ale są jakieś straszne szumy w tle i ja ledwo pana słyszę, natomiast słyszę wszystko, co się dzieje w reżyserce. Czy możemy sobie z tym jakoś poradzić?
O, teraz chyba jest lepiej.
Już tak jak trzeba.
Więc wróćmy do mojego pytania, czy jak pan interpretuje wynik pierwszej tury? Skąd wzięło się pana to zaskakujące dla wielu komentatorów, analityków i chyba polityków też zwycięstwo w pierwszej turze 37%?
Myślę, że jest parę czynników. Po pierwsze, to była ciężka praca, która pokazywała od dłuższego czasu, że ta zwyżka tych sondażowych wyników postępuje, że ten mój wynik rośnie, że wynik Łukasza Gibały słabnie. Po drugie, myślę, że rezygnacja i poparcie pana profesora Stanisława Mazura to był też czynnik, który na pewno dodał parę procent. Przypomnę też, że był pan premier Tusk parę dni przed wyborami. Na pewno nastąpił efekt mobilizacji wyborców Koalicji Obywatelskiej. No ale tak naprawdę ta kampania była bardzo krótka, w związku z tym to, co miała przynieść, przyniosła w ostatnim momencie. Ja jestem oczywiście trochę zaskoczony aż z tak dobrym wynikiem, natomiast wiedzieliśmy, że on będzie dobry, no bo cały czas widać to było też na ulicach, jak ludzie reagowali, coraz większa rozpoznawalność, akceptacja naszego programu, szerokie porozumienie. Krakowianie docenili też to, że jest jakaś siła, która zamiast kłócić się, hejtować, krytykować, chce po prostu współpracować. I to, że z jednej strony mieliśmy na listach Nową Lewicę, z drugiej strony całą Koalicję Obywatelską, z trzeciej strony właśnie Środowisko Lepszego Krakowa i pana rektora Mazura, no to mi się krakowianom spodobało, bo tutaj w tej naszej kampanii nie używamy języka agresywnego, tylko mówimy o programie, o dialogu, o współpracy, o pomysłach. Myślę, że krakowianie to docenili.
Jaki jest pomysł na drugą turę, bo raczej na kampanię przed drugą turą? No bo mobilizacja, o której pan mówił teraz, musi się powtórzyć, żeby pan wygrał po raz kolejny i został prezydentem Krakowa.
To jest, pomysł jest ten sam. Nie zmienia się zwycięskiej drużyny, nie zmienia się zwycięskiej taktyki. Po pierwsze, będziemy od rana do wieczora codziennie z krakowiankami, krakowianami na ulicach miasta i ja będę tam osobiście od rana do wieczora. Po drugie, mamy jeszcze parę konferencji programowych, gdzie chcemy położyć nacisk na pewne z tych spraw, o których mówiliśmy w pierwszej turze wyborów, żeby dotrzeć z tym programem do krakowian. Po trzecie, no pewnie ktoś może jeszcze przyjedzie, ktoś może jeszcze wesprze. Parę takich eventów też medialnych. No w niedzielę na przykład robimy piknik rodzinny w Parku Lotników WF przy Tauron Arenie. Zapraszamy serdecznie krakowian od 14 do 19, jeżeli dobrze pamiętam. Pogoda ma sprzyjać, w związku z tym będziemy rozmawiać, my cały czas rozmawiamy, dyskutujemy, nawet jeżeli ktoś się nie zgadza albo ma jakieś wątpliwości, no to od tego jesteśmy, żeby tłumaczyć nasze stanowisko.
Jak pan odbiera albo ocenia to deklarację Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie? Wczoraj Michał Drewnicki, szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie, powiedział, żeby właśnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości głosowali w drugiej turze i żeby nie głosowali na pana. To jest jakieś dla pana ryzyko?
Wie pan co, panie redaktorze, nie wiem, czy to jest ryzyko. Nasz program samorządowy, mój program samorządowy jest skierowany do wszystkich mieszkańców Krakowa. Ciężko jest wybudować metro, czy szybką kolej aglomeracyjną, czy bezpłatne żłobki dla wyborców koalicji lewicy, a dla wyborców PiSu już nie. W związku z tym program samorządowy, który mamy, trafia zarówno do mieszkańców Nowej Huty, jak i Siedziny, jak i Olszanicy, jak i centrum miasta, czy Kurdwanowa, czy Podgórza. Więc jakoś się tym bardzo nie przejmuję. Natomiast to jest oczywiście znamienne, że politycy PiSu mają tak dużą niechęć do Koalicji Obywatelskiej, że popierają byłego członka ruchu Palikota, który zapisał się do ruchu Palikota po katastrofie smoleńskiej, że popierają kogoś, kto teraz wziął na listy partię Razem. Jest też takim liberałem, jeżeli chodzi o poglądy gospodarcze. No, ale rozumiem to. Rozumiem też, że Łukasz Gibała przyjmie każde poparcie. Nie zdziwię się, jak zaraz się okaże, że Konfederacja też go popiera, chociaż zobaczymy. No, już był przecież i w Platformie, i w ruchu Palikota, gdzieś tam też współpracować chciał z Polską 2050. Teraz go popiera PiS, ma Razem, no ma wszystkich, ale oczywiście mówi o sobie bezpartyjny. No, taka kolej rzeczy. My staramy się nie koncentrować na tej polityce, tylko po prostu przedstawiać dobry program samorządowy i budować jak najszersze poparcie dla tego programu i jak największą koalicję różnych środowisk, niekoniecznie też politycznych.
Jutro w sobotę w Krakowie będzie Rafał Trzaskowski, też wspólne wydarzenie z panem, z tego co pamiętam te deklaracje. Na co pan liczy?
Na starynek pod górą.
Co to wydarzenie ma przynieść też w kampanii?
Jeszcze raz będziemy mówić o mobilizacji, jeszcze raz będziemy mówić o programie dla Krakowa, o problemach do rozwiązania. Jest druga tura, Rafał wygrał w pierwszej, zresztą jak paru naszych prezydentów. Przyjeżdża ze wsparciem, z dobrą wiadomością dla Krakowa. No, normalna rzecz kampanijna, mobilizacja też przed drugą turą. Tym bardziej, jeżeli rzeczywiście tutaj będzie, czy jest, ja nie wiem, czy tak jest oczywiście, jakieś porozumienie Łukasza Gibały z PiS-em, no to tym bardziej to będzie ważne, żeby tą drugą turę wygrać.
A Donald Tusk jeszcze raz się pojawi w Krakowie? Pamiętam, relacjonowałem, czy obserwowałem ten wiec, spotkanie z pana udziałem, z udziałem premiera Donalda Tuska, bardzo mocne poparcie Donalda Tuska właśnie dla pana. Czy to się powtórzy?
Zobaczymy, panie redaktorze. Przez całą kampanię w pierwszej turze codziennie słyszałem pytania, kiedy będzie Donald Tusk. Mówiłem spokojnie, jak będzie, to się dowiecie. No i przyjechał w odpowiednim momencie, także tą pierwszą turę udało się wygrać. To są decyzje, które czasem się podejmuje z dnia na dzień. Zobaczymy.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy dla Rzeczpospolitej o decyzjach dla Krakowa, czy pierwszych decyzjach, które pan podejmie jako prezydent Krakowa, w kwestiach gospodarczych, w kwestiach planów zagospodarowania przestrzennego i wielu innych. Tak się zastanawiam, czy kampania wyborcza, bardzo intensywna, te rozmowy z mieszkańcami, o których pan przed chwilą mówił, czy wpłynęły na pana też priorytety w tych potencjalnych decyzjach prezydenckich już w pierwszej, po wygranych wyborach, po 21 kwietnia. Czy coś nowego pojawiło się, jeśli chodzi o te priorytety?
Pojawiają się oczywiście nowe pomysły, ale to są raczej pomysły takie lokalne, bo jeżeli się chodzi po prostu od osiedla do osiedla, to rzeczywiście natrafia się na nowe problemy, które są stricte związane z daną dzielnicą, z jakimś nierozwiązanym problemem, czy to mieszkaniowym, czy to w planowaniu przestrzennym, więc takie rzeczy są. Natomiast no, nie zmienia się jakby strategia, bo tą strategię, problemy krakowskie znamy na wylot od dłuższego czasu. Robiliśmy jeszcze 2 lata temu akcję Kraków w przyszłości, gdzie pytaliśmy w ankietach mieszkańców o to, jakim się żyje, o to, co jest ich największym problemem. Te problemy nie zostały rozwiązane, w związku z tym bardzo dobrze wiemy, że problem planowania w całym Krakowie jest duży, że musimy przyjąć nowy plan ogólny dla gminy, że trzeba chronić tereny zielone, chronić parki, chronić drzewa, nie dopuszczać do patodeweloperki, która niestety się często na WZ-kach zdarzała, nowe dzielnice planować rozsądnie z infrastrukturą społeczną, ale z drugiej strony budować mieszkania, bo te ceny mieszkań w Krakowie urosły przez 6 miesięcy o 30% i to jest najwyższy wzrost w całej Polsce. Wiemy, że problemem są korki, wiemy, że w związku z tym trzeba stawiać na szybką kolej aglomeracyjną, na metro, ale również na parkingi park and ride. Natomiast to nie jest tak, że to są decyzje, które się podejmie w jeden dzień, że ja wejdę do urzędu, a następnie podpiszę akt budowy 10 parkingów park and ride. No wiemy, bądźmy poważni, wiemy, że to są procesy. Że to, co można powiedzieć, że zrobię, to na pewno błyskawicznie będziemy pracować nad środkami finansowymi dla Krakowa i KPO i budżet centralny, wnioski o różnego rodzaju dofinansowania, wnioski do różnego rodzaju programów, które już funkcjonują, jak na przykład Maluch Plus w sprawie budowy żłobków, czy środki z KPO w sprawie akademików. To trzeba będzie po prostu jak najszybciej, bo finanse Krakowa są w niezbyt dobrym stanie. Mamy pomysł, jak je naprawić, no ale tu trzeba będzie szybkich decyzji, ale to też nie jest tak, że pierwszego dnia napiszemy te wnioski. No to trzeba przygotować mądrze i dobrze. Na pewno trzeba będzie zrobić audyt wszędzie, na pewno trzeba będzie sprawdzić, co działa, co nie działa, bo dochodzą różne sygnały. Ja oczywiście nie jestem rewolucjonistą. Nie planuję, jak kontrkandydat, tam wyrzucić wszystkich dyrektorów, a w ogóle najlepiej może, nie wiem, połowę urzędników. Znaczy nie mówię, że on akurat dokładnie mówił o połowie, ale takie jest poczucie, że chce tam wietrzyć. Ja uważam, że tam są mądrzy, kompetentni ludzie, którzy pracują dobrze, czasami nie dostali odpowiedniego wsparcia od góry i odpowiednich narzędzi. W związku z tym trzeba po prostu, ja 25 lat zarządzałem swoją własną firmą, więc wiem, jak to się robi, trzeba przeprowadzić kontrolę procesów, trzeba każdą jednostkę, każdy wydział sprawdzić koszty. No przychody to wiemy, to są podatki, ale koszty funkcjonowania, komunikację, jak ona przebiega i wtedy wyciągać wnioski zarówno personalne, jeżeli trzeba będzie, jak i strukturalne.
A gdy pan myśli o tym audycie, bo tak to pan zapowiada, że to będzie taki pewnego rodzaju audyt tego urzędu, to jeśli pan obejmie władzę w Krakowie, no to po jakim czasie ten audyt może się zakończyć? Mówimy tutaj o pół roku, roku, trzech miesiącach, jak to pan planuje?
To szczerze mówiąc rok, to nie można by było czekać na tego typu działania. To jest tak, że można oczywiście coś takiego zlecić na zewnątrz, ale można po prostu własnoręcznie to przeprowadzić. W tym sensie, że to jest takie troszeczkę audyt. Ja to nazywam po prostu, ja nie podjąłem jeszcze decyzji, w jakiej formie coś takiego będzie przeprowadzone, ale po prostu trzeba się przyjrzeć, jak urząd działa, czyli trzeba porozmawiać z wszystkimi dyrektorami, trzeba się spotkać ze związkami zawodowymi, zresztą robię to już teraz, rozmawiam, pytam, trzeba po prostu mieć zebraną bardzo szczegółową wiedzę z różnych stron. Ja myślę, że to jest kwestia paru miesięcy, żeby mieć taki raport i stan wiedzy o tym, co działa, co nie działa, gdzie występują jakieś problemy, czy z wydatkowaniem środków, czy z właśnie zbyt wolnymi procedurami, czy z brakiem komunikacji, czy ewentualnie z jakimiś działaniami mobbingowymi, bo też czasami dochodzą do mnie takie słuchy, że, no, że bywają takie sytuacje i że trzeba się temu przyjrzeć. Więc ja po prostu będę przez parę najbliższych miesięcy, znaczy najbliższych, jak wygram oczywiście, analizować te sprawy. Może rzeczywiście trzeba będzie skorzystać też z jakiejś pomocy zewnętrznej, żeby przeprowadzić taki audyt, jak w firmach się robi, na przykład procesów, ale to pozostawmy sobie, już tak powiem, tutaj czas jeszcze na decyzję po wyborach. Nie można dzielić skóry na niedźwiedziu. Jak te wybory uda się wygrać, to wtedy najszybciej, jak się da, tego typu działania podejmie.
A co do szybkości, to też jest pytanie o sprawę, która budzi od wielu lat emocje w Krakowie, czyli o budowę metra. To była kwestia, która była przedmiotem referendum. Chyba w 2014 czy 2000... Kilka lat temu było referendum. Krakowianie opowiedzieli się za tym, żeby metro budować. Jak pan widzi ten harmonogram? Jeśli pan zostanie prezydentem, to w jakim odcinku czasowym, że tak się wyrażę, zapadną decyzje o budowie metra, czy o najpierw planach budowy i wszystkich tych sprawach, które są z tym związane?
Tak, Krakowianie 10 lat temu podjęli decyzję w referendum o tym, że chcą metra. To wprawdzie nie była wielka przewaga, bo jeżeli dobrze pamiętam, to było chyba 54%. Natomiast teraz to oczekiwanie jest dużo większe. Teraz tak naprawdę prawie 80% mieszkańców Krakowa popiera budowę metra. To Kraków się rozwija, jest już tak naprawdę metropolią. Tych mieszkańców jest 800 tysięcy tych stałych, ale są przecież jeszcze studenci, są przybysze z Ukrainy, są osoby niezameldowane, są turyści, którzy też korzystają z transportu, więc Kraków tego metra potrzebuje. 2028 rok to jest ten rok, którym w programie obiecaliśmy wbicie pierwszej łopaty. Te 3-4 lata, które do tego czasu potrzebujemy, no to są oczywiście decyzje środowiskowe, pozwolenia i pozyskanie tych środków. Więc zabrać się za to trzeba od razu po wygranych wyborach, tak żeby z tymi terminami zdążyć. Natomiast realnie no 7-8 lat to jest ten moment, w którym możemy mieć pierwszą linię. Przypomnę, że to jest koszt 11 miliardów złotych. Ta jedna linia, która jest zaprojektowana, Nowa Huta-Bronowice. No a krakowski budżet inwestycyjny to miliard złotych rocznie. Ja oczywiście mam aspirację, żeby ten budżet inwestycyjny zwiększyć, bo uważam, że jest pole do oszczędności w wydatkach i nie mówię o pracownikach, mówię o inwestycjach. I nie mówię, żeby nie inwestować, tylko o tym, żeby te inwestycje były tańsze, żeby wygrywały przetargi firmy, które dają najlepsze oferty, a nie zawsze tak było. W związku z tym tutaj mamy duże pole do popisu. Ustawa metropolitalna może dać paręset milionów złotych rocznie dla Krakowa i gmin ościennych. Reforma finansów samorządów, którą zapowiada minister Andrzej Domański, na pewno też podreperuje budżet Krakowa, no ale na końcu dalej te 11 miliardów trzeba znaleźć. No więc tutaj musi być wsparcie budżetu centralnego, środków unijnych. Pan premier na szczęście w Krakowie to zapowiedział. Jasno i wyraźnie powiedział, że to wsparcie dla Krakowa będzie, więc myślę, że ten projekt jest realny.
Na koniec jeszcze pytanie, trochę może odchodzące od tych bieżących spraw, ale takie pytanie o dynamikę, bo jest takie poczucie, że Kraków ma trochę inną, swoją własną dynamikę, jeśli chodzi o rozwój. Nie chcę tutaj jako mieszkaniec Warszawy, ale też Kraków z urodzenia mówić negatywnie, ale taką wolną dynamikę, jeśli chodzi o rozwój, o zmiany, o tempo, o wszystko inne. Czy ma pan poczucie, że ma pan takie wrażenie, poczucie, że jako prezydent Krakowa może pan to ten stereotyp trochę odwrócić? To jest wykonalne, żeby Kraków stał się bardziej żwawy, że się tak wyrażę?
Mam takie poczucie, że mam obowiązek to odwrócić. Kraków jest miastem tradycyjnym. Kraków jest miastem, w którym pije się kawę, czyta się gazety, jest miło i sympatycznie. Wszystkim tak się kojarzy, ale Kraków ma potencjał, ma energię, którą trzeba uwolnić, żebyśmy nie słyszeli w Polsce, że Wrocław, Poznań czy Łódź rozwijają się szybciej, bo tam się stawia na innowacje, tam się stawia na startupy, tam się stawia na biznes, a u nas to dalej można przyjechać, wypić kawę i obejrzeć dorożki na rynku. No nie, to znaczy jakby szanując tradycję, szanując naszą markę, szanując turystykę, zabytki i ten krakowski klimat, który uwielbiam, trzeba jednak również mieć pomysł na to, jak rozwinąć krakowską gospodarkę. Po pierwsze, współpraca uczelni z biznesem. To działa, ale oczywiście magistrat w tym za bardzo nie pomagał. Po drugie, Nowa Huta Przyszłości, projekt, który no, powoli się bardzo rozwija. Po trzecie, startupy, innowacje, cała branża BPO, STC. Tu mamy potencjał po prostu niewyobrażalny. Studentów, artystów, kulturę, to wszystko trzeba tchnąć w to trochę więcej energii i życia. I no ja jako przedsiębiorca z 25-letnim doświadczeniem wiem, jak to zrobić, żeby pchnąć Kraków na te tory innowacyjności, rozwoju gospodarczego, oczywiście nie niszcząc przy tym tego, co dla nas cenne, co zabytkowe i co w Krakowie cenimy i lubimy.
O tym, jak będzie przebiegała kampania w Krakowie na tej ostatniej, zupełnie już prostej, do 21 kwietnia będziemy o tym rozmawiać w Rzeczpospolitej i w RP.pl i w życiu regionów. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj był Aleksander Miszalski, poseł na Sejm, ale też kandydat Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej z poparciem, tak jak pan wspomniał, profesora Stanisława Mazura na prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu i dziękuję państwu. Miłego dnia życzę.